Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Kolejna katecheza dla dorosłych. Dzisiaj chcę podjąć temat ascezy. Takie mądre słowo, ale słowo, które przez wieki było używane, nikomu nie przeszkadzało, co więcej, bardzo pomagało przez wieki i zostało zaniedbane. Znalazłem taki cytat z Jana Pawła II, który w 1980 roku tak mówił do młodzieży zgromadzonej w Paryżu. Uwielbienie ciała? Nie, przenigdy. Pogarda dla ciała? Także nie. Panowanie nad ciałem? Tak. Przeistoczenie ciała? Tak, tym bardziej. I o to chodzi w jakiejkolwiek ascezie, poście czy umartwieniu, które podejmujemy. Idzie o to, żeby panować nad ciałem, a dzięki temu panowaniu idzie o to, żeby przeistoczyć nasze ciało, czyli żeby stało się jeszcze bardziej na wzór i podobieństwo ciała Chrystusowego. Dzisiaj mamy ogólne pomylenie i zapomnienie pojęć związanych z tym, co w chrześcijaństwie nosi nazwę ascezy. Zobaczcie, asceza, która jest pojęciem bardzo szerokim, została zredukowana tylko i wyłącznie do postu. A post jest jednym z wymiarów ascezy. Jest wyśmiewana z powodu średniowiecznego spojrzenia i myślę, że przez takie wyśmiewanie obraża się tych ludzi, którzy właśnie poprzez ascezę jako jedną z dróg dochodzili do Pana Boga, a w rzeczywistości jest ignorowana, nieprzyjmowana, bo uważana za trudną i za niepasującą do naszych czasów. Dzisiaj asceza jest uważana za niewspółczesną i nowoczesną, i nienowoczesną. A wiecie, co dzisiaj nowoczesność ogłasza? Ogłasza bożka wygodnictwa i bożka hedonizmu, czyli przyjemności. Tam nie ma ani milimetra miejsca czy przestrzeni na ascezę. Ja nie będę tłumaczył samego słowa, bo nie o to chodzi. Tylko po kolei będę się starał z wami podzielić pewnymi rzeczami. Pierwsza, celowość ascezy. Po co mamy podejmować ascezę? Pierwsza rzecz, o której chcę mocno powiedzieć, że nie podejmuje się ascezy dla samej siebie. Ona nie ma celu samej w sobie. Aby ją podjąć, musi być jasno sprecyzowany cel, dla którego to czynię, czyli intencja, sytuacja, którą chcę ogarnąć moją ascezą. Zresztą doskonale wiemy, i to często powtarzam, jeśli coś robimy nie mając celu konkretnego, to jest działanie bezcelowe. A co za tym idzie? Bezsensowne. No bo traci sens. Jak nie ma celu, to nie ma i sensu. I zobaczcie, nie ma żadnego sensu tylko dla sportu umartwiać swoje ciało. Nie ma. To tylko szkodzi. To nic dobrego nie przynosi. I wbijmy to sobie raz porządnie do głowy, że asceza jest tylko środkiem. Nie może być celem sama w sobie. I teraz myślę, że trzeba pewne rzeczy powiedzieć. A mianowicie, tam, gdzie nie ma ascezy, szeroko pojętej, tam nie ma rozwoju. Dlatego, bo jeśli nie ma ascezy, czyli pewnych ograniczeń, które sobie nakładamy, to idziemy w kierunku rozpasania. Znacie to słowo, staropolskie, ale słowo, które tak bardzo wiele mówi. Rozpasanie, czyli popuszczanie pasa, ale we wszystkich wymiarach i we wszystkich kierunkach, nie tylko w jedzeniu. Stajemy się egoistami, którzy poza przyjemnością, własną przyjemnością, niczego innego nie widzą. I teraz, jak właściwie pojmujemy ascezę, to jednego możemy być pewni, że ona prowadzi nas do uporządkowania. Bo tak naprawdę w naszym życiu idzie o to, żebyśmy umieli porządkować codzienność, żebyśmy umieli wybierać. Tak jak wiecie, w domu sprzątamy, staramy się często sprzątać, żeby nie było brudu. Tak samo też poprzez ascezę sprzątamy w naszym sercu, w naszym umyśle, też w naszym ciele i wokół nas. Druga rzecz, wiadomo, tam gdzie jest asceza, tam zawsze jest trud i wysiłek, który trzeba nam podjąć. I tam jest jeszcze jeden wymiar, który jest bardzo nielubiany we współczesnym świecie, a mianowicie rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś innego. Ale zobaczcie, przecież każdego dnia, od samego rana stajemy przed wyborami, a wybór polega na tym, że idę za jednym, a drugie zostawiam. Jeśli stoję na rozdrożu i mam na prawo i na lewo, to jeśli idę na prawo, to już na lewo nie mogę iść. I nie mogę już wrócić, idę na prawo. I tak samo jest z ascezą. Ja z czegoś rezygnuję, ale nie dla samej rezygnacji, tylko dla innego celu. Rezygnuję z drogi na lewo, bo idę na prawo, bo wiem, że tam chcę dojść i osiągnąć coś konkretnego. Zresztą, moi drodzy, bardzo proste. Jeśli ja chcę jakiś nowy mebel do domu kupić, no to z reguły jakiś stary musi wylecieć. Trzeba zrobić przestrzeń na to, aby coś nowego tam włożyć. No bo można mieć na telewizorze jeszcze jeden telewizor i jeszcze jeden telewizor. Tylko po co? Tylko po co? Myślę, że trzeba robić nam przestrzeń, by ją potem wypełnić czymś innym. I asceza nam w tym pomaga. Też nie wolno patrzeć już, jak już podejmujemy tą ascezę, jakieś umartwienie czy post, to trzeba nam pamiętać o tym, że to nie jest środek, który wszystko załatwi. Na zasadzie poposzczę i Pan Bóg mi wszystko da. Nie, nie. W prawdziwej ascezie nie ma żadnej pretensjonalności. Czyli, że ja coś zrobię, bo Ty, Panie, mi wtedy tamto dasz. Nie, nie ma czegoś takiego. I też zobaczcie, wreszcie uwierzmy w to, że Bóg, nasz Bóg, nie da sobą manipulować. On jest mądrzejszy od nas. On nie da sobą manipulować. Kolejne pojęcie związane z ascezą to jest asceta. Człowiek, który czyni ascezę. O, tak to nazwijmy. I zobaczcie, jakie mamy ogólne patrzenie na takiego człowieka. Umartwiony, smutny, wychudzony, no? Taki dziwak. Długie włosy, na dodatek jeszcze brudne, no, paznokcie długie, no, chude jak szczapa, nic nie je, tylko trawę i takie tam rzeczy. Takie mamy ogólne wyobrażenie o ascecie. O ascecie, no wiecie, wystające kości policzkowe, żebra na wierzchu, takie rzeczy. No i tak to mniej więcej mówimy, że taki dziwak, który pastwi się nad sobą, który pastwi się nad swoim ciałem. Nic z tego. Nic z tego, bo prawdziwy asceta nie koncentruje się na sobie. Prawdziwy asceta koncentruje się na celach, które sobie wyznaczył albo które otrzymał od Pana Boga. Mówi święty Paweł, wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli także podejmowane ascezy. Niech przestrogą będą słowa, które czytają na samym początku, by ponure twarze nie były znakiem postu. Znakiem postu mają być pogodne twarze, oblicza, rozświetlające otoczenie. Stąd namaście sobie twarze oliwą, żeby się świeciła. Dlatego mówi Pan Jezus o takich konkretnych rzeczach. I tutaj też myślę, że dobrą regułą w tych naszych ascezach i w patrzeniu na ascetów jest to, co mówi Pan Jezus. Niech nie wie Twoja prawa ręka, co czyni lewa. Bardzo często my nie mamy zielonego pojęcia o ascezach, które podejmowali święci, których znamy. Na przykład Jan Paweł II. Co my wiemy o jego życiu ascetycznym? O jego życiu umartwień czy postów? Nic. A był niesamowitym ascetą w tym wszystkim, co robił. Nikt nie pości, nie umartwia się, nie chodzi ponury i nie odczuwa braku, jeśli ma w sercu Pana Boga. Może podejmować największe pokuty, największe posty. Nigdy nie będzie ponury. Nigdy nie będzie smutny. Nigdy nie będzie płakał, że oto mu czegoś brakuje. Kojarzymy post ze smutkiem, ponuractwem, pokazywaniem siebie. Bo wiecie, bo czasami są tacy, którzy poszczą czy robią coś innego na zasadzie ja sobie coś udowodnię. Po co? No po co? W jakim celu masz sobie czy komuś coś udowadniać? Post czy jakikolwiek akt tego ascetyzmu nie może być aktem woluntaryzmu, czyli ja będę pościł, ja będę się biczował, ja będę na pielgrzymki chodził, ja będę klęczał i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma być ja, tylko tam ma być Panie, jeśli Ty chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz, to podejmę ascezę, podejmę pokutę. I dlatego trzeba nam widzieć, że asceza, dlatego mówię, że to nie jest pewien element taki tylko dodatkowy, to jest jeden z elementów naszego bycia, naszego wzrastania, naszego stawania się coraz bardziej człowiekiem. I dlatego asceza stanowi element całości. Bo tak naprawdę, moi drodzy, przecież na co dzień jesteśmy otoczeni ascezą, bo musimy się umartwiać, czy chcemy, czy nie chcemy. Bo czasami spada na nas post, o którym byśmy nigdy nie myśleli. Bo czasami podejmujemy jakieś wyrzeczenie, bo jest ono potrzebne do czegoś innego. I zobaczcie, i nie płaczemy. Tylko dlaczego tego nie nazywamy, tak jak to jest fachowo, ascezą, umartwieniem, wstrzemięźliwością czy postem? Dlaczego się boimy takich słów? One bardzo wiele znaczą. I na przykład, zobaczcie, no teraz całe społeczeństwo Grecji, a my razem z nim żyjemy w pewnej ascezie, bo jest kryzys. Nie powiecie mi, że żyjecie tak samo, jak żyliście 3-4 lata temu. Odczuwamy wszyscy ten trud, że jest większy. To jest pewna asceza już. To jest pewne umartwienie, które podejmujemy. Bo na tym to polega, drodzy moi, żeby podjąć, żeby właściwie przeżyć te kryzysy, czy te ascezy, momenty, w których trzeba nam się umartwiać, czy chcemy, czy nie chcemy. Kiedy niewłaściwie patrzymy na te braki, które nam się pojawiają na co dzień, to zaczynamy patrzeć zazdrosnym okiem na innych. Zaczynamy się porównywać. Już nie ma ascezy, już jest obżarstwo. I głupie obżarstwo, bo nigdy nie będziemy mieli tego, co mają inni, bo po co mamy to mieć? Ale chcemy oczy nasycić, no, i pozwolić, by zazdrość w naszym sercu gościła i nas zjadała. Właściwe spojrzenie pomoże nam szukać sensu i umiejętności wplatania każdego takiego doświadczenia, ascezy czy postu w tkaninę naszej codzienności. Zobaczcie, nie wszystkie braki, które odczuwamy codziennie, są złe. Bo tak naprawdę to ja nadaję wartość moralną brakom, które mnie spotykają na co dzień. I dlatego też nie należy szukać postu na siłę, zadawać sobie nie wiadomo jak wielkich umartwień czy czynienia niebotycznych propozycji. Życie samo w sobie przynosi nam wiele okazji, aby przyjąć i wykorzystać chwile trudności, chwile kłopotów, chwile takich, no powiedzmy, naturalnych umartwień, które nam gotuje codzienność. Pan Jezus mówi, że przyjdzie czas, gdy trzeba będzie pościć. Umiejmy to dobrze wykorzystać, ten czas, kiedy trzeba pościć. Bo każdy brak, który jest dobrze przyjęty i przeżyty, rozjaśnia nasze spojrzenie, ukazuje naszą prawdę, wskazuje nam cel i pomaga w osiągnięciu tego celu. Tak więc, i tu taka pewna definicja, pod nazwą ascezy umieszczamy wszelkie ćwiczenia duchowne typu umiarkowanie, wstrzemięźliwość, rezygnacja, abstynencja, umartwienie, post. Z punktu widzenia człowieczeństwa asceza jest dobrym narzędziem do stawania się panem samego siebie. Zobaczcie, że dzisiejszy świat ciągle nam trąbi, że jesteśmy wolni, że wszystko możemy i tak dalej, a w rzeczywistości my właściwie z miesiąca na miesiąc przestajemy być coraz bardziej panami siebie, bo nam się mówi, co mamy jeść, co mamy oglądać, nam się mówi, jak mamy myśleć i tak dalej, i tak dalej. Przestajemy być panami samych siebie. Wszak to nie nasze pragnienia, zachcianki czy kaprysy mają kierować nami. Zobaczcie, Pan Bóg dał nam dwie władze, które nas odróżniają od całego świata stworzonego. Mianowicie dał nam rozum i wolę. I my mamy postępować według rozumu i woli, a nie według uczuć, emocji czy tego, co nam inni poddawają. To te dwie władze mają rządzić i decydować resztą tego, co się dzieje w naszym życiu. Dlatego każda asceza ma być rozumna i w wolności podjęta. Trzeba się strzec pokus złego ducha, który brzydzi się ascezą, ale wykorzystuje zapędy ascetyczne przeciwko tym, którzy ją podejmują. I zobaczcie, jak to robi. Z jednej strony szatan działa na zasadzie, żebyśmy zaniedbali. Po co? To takie głupie. Przecież jesteś wolny, przecież nie musisz. I tak dalej, i tak dalej. I bardzo często odpuszczamy. Bardzo często odpuszczamy, no. Co w naszych czasach bardzo łatwo się szatanowi udaje. Zwycięża konsumpcjonizm, hedonizm, ogólnie rzecz ujmując, wszelkiego rodzaju rozpasanie. Ale zobaczcie, jakie to jest dziwne, no. Bo teraz przed świętami rozgorzała dyskusja, czy w Wigilię się pości, czy się nie pości i tak dalej, i tak dalej. Jakby to było najważniejsze w Wigilię Bożego Narodzenia. To jest działanie szatańskie. Zamiast się zająć tym, że Pan Jezus przychodzi, to wielu katolików zadawało sobie pytanie, mogę zjeść kawałek mięsa, czy nie mogę zjeść kawałka mięsa. I zobaczcie, jak to wygląda. Jak szatan mota nami, wodzi nas za nos właśnie poprzez tego rodzaju rzeczy. Przecież to nie będzie duże zaniedbanie, przecież prawo kanoniczne nie mówi, żeby pościć w Wigilię i tak dalej, i tak dalej. A druga strona działania złego ducha to jest ku przesadzie. To znaczy, wiecie, jak dorwie takiego człowieka, który chce pościć, to mu tak nawkłada do głowy, że on będzie chciał pościć 12 miesięcy w roku o chlebie i wodzie. Nawet jak umrze, będzie pościł, bo on se postanowił pościć. I jeśli patrzymy na takiego człowieka, który tak żyje ascezą i umartwieniem, to nam się odechciewa. I tu jest zdrowy objaw, bo takiego człowieka nie wolno naśladować. Ja tutaj zawsze podaję przykład świętego Ignacego Loyoli. Tak, tak. Też mu tam w pewnym momencie coś tam w głowie się pomieszało. Czytał żywoty świętych i on se powiedział, że ja będę tak samo robił. I na przykład wyobraźcie sobie dosłownie, jadł tylko trawę i pił wodę. Kto się zna trochę na medycynie, to se może wyobrazić, jakie spustoszenie to poczyniło w jego układzie trawiennym. Do końca życia miał problemy z żołądkiem i tak dalej. Do końca życia, bo sobie zniszczył ciało. Chciał dobrze, ale szatan go popychał ku nadgorliwości. Tak samo może być i u nas. Wystrzegajmy się tych dwóch rzeczy, całkowitego zaniedbania albo nadgorliwości. One nic dobrego nigdy, nigdy nie przyniosą. Wchodząc w wymiar ascezy, chciałbym wam jeszcze zaproponować to spotkanie w świątyni, w czasie którego Pan Jezus przygląda się skarbonie świątynnej i tym, którzy tam wrzucają. Pamiętacie ten fragment, no? Byli ci, którzy są bogaci i wiele tam narzucali. Wiele. Ale ewangelista zauważa, że oni rzucali z tego, co im zbywało. Kochani, asceza nie ma nic wspólnego z ochłapami, które mi zbywają. Naprawdę nie ma nic wspólnego. To nie o to chodzi, że ja mam Panu Bogu dawać ochłapy. Bo Pana Boga nie da się, wiecie, ochłapami, resztkami zaspokoić. A często może byśmy tak chcieli. I Pan Jezus patrzy na wdowę, na kobietę, która dała bardzo mało, prawie nic nie dała, maluteńko. Jej dzielenie się wypływało z serca i dotykało całego człowieka, też jej wymiaru cielesnego. Bo wiecie, ona dała wszystko. Ona wiedziała, że już nie ma na chleb, że już nie ma na mąkę, że już nie ma na oliwę. Że jeśli Bóg się o nią nie zatroszczy, to umrze. Dlatego Pan Jezus ją niesamowicie pochwalił, bo dała z serca, dała całą siebie. I zobaczcie, właśnie to jest najważniejsze w każdej ascezie czy poście, który podejmujemy. To jest nic innego jak całkowite zawierzenie Bożej opatrzności. I tego się mamy uczyć. Nie w intencji A, B, C, D, tylko jako wyraz mojego całkowitego zaufania Panu Bogu. Tak jak to zrobiła ta wdowa w Ewangelii. Asceza ma być wyrazem naszej ufności, a jednocześnie ma pogłębiać naszą ufność i zawierzenie Panu Bogu. I dlatego śmiem twierdzić, że chrześcijanin w swojej naturze ma być ascetyczny, czyli oddający wszystko Panu Bogu. Asceta, który wie, że oddaje mu wszystko, bo od niego wszystko otrzymuje. Pojęcie umiarkowania. Wiecie, że we wszystkim najlepszą miarą jest umiar. Takie oczywiste zdanie, no. Ale myślę, że my tak najbardziej oczywistych zdań nie rozumiemy albo ich w życiu nie korzystamy z nich. Zobaczcie, jak wygląda nasz umiar na przykład święta Bożego Narodzenia. Gdzie właściwie w drugie święto to wszyscy czy większość haczymy już o co? O grzech obżarstwa. Gdzie jest nasz umiar? Zobaczcie, zasada złotego środka, no, który nam pomaga przeciwko tym skrajnościom szatana. My musimy zawsze szukać równowagi, złotego środka do tego, aby wiedzieć, ile mogę, czego nie mogę, co chcę, czego nie chcę. Nie wszystko, co chcę, muszę mieć od razu. Nie wszystko, co chcę, muszę mieć. My się musimy tego uczyć. Musimy się uczyć umiaru w naszym życiu. Umiar, czyli też troska, ale troska, która się nie przeradza w zatroskanie, czyli w zbytnią troskę. To, co robiła Marta w Ewangelii. No, Marto, Marto, troszczy się tak wiele, troszczy się za dużo, zbyt wiele. Ja jestem u Ciebie, a Ty biegasz po okolicy i nie wiadomo, czego chcesz. Jakże brakuje nam takiego prostego umiaru. A jak nam brakuje umiaru, to też brakuje nam zdrowego dystansu do tego, co jest wokół nas. I wtedy albo mamy nadobfitość, albo nam zawsze czegoś brakuje. Zobaczcie, znowu skrajności, znowu działanie złego ducha. Żądza i nauk to źródła i formy nieumiarkowania. Żądza i nauk. I zobaczcie, tu nie trzeba dawać przykładów. Zobaczcie, jak żądza i nauk odczłowieczają każdego z nas. Bo w żądzy i nałogu człowiek staje się zwierzęciem, nie obrażając zwierząt. Bo one nie mają nałogu czy żądzy. Tracimy nasze bycie ludźmi, jeśli poddajemy się nieumiarkowaniu, żądzy czy nałogom. Drugie słowo, wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość, czyli powstrzymywanie się od czegoś ze względu na coś i na jakiś czas. Ale zobaczcie, po co? Nie po to, że Kościół tak mówi. W żadnym wypadku. Jakie są owoce wstrzemięźliwości? Podam trzy. Samokontrola. Drugi, szacunek do drugiego człowieka. I trzeci, zdobywanie pewnej równowagi w naszym codziennym życiu. Myślę, że też by trzeba było popracować bardzo mocno nad tym, żeby wstrzemięźliwość nie była narzucona, bo ktoś mi każe, tylko żebym ja sobie sam dokonał wyboru. Wstrzemięźliwość musi być owocem wyboru wolnego, dobrowolnego i wtedy przynosi niesamowite owoce. Koło wstrzemięźliwości, blisko wstrzemięźliwości pojawia się inny termin, a mianowicie abstynencja, czyli odmówienie sobie czegoś, świadome i dobrowolne. Tutaj wiecie, no, są przypadki, gdzie ktoś, kto zauważa, że no, wdarły się wielkie nadużycia, czy wręcz uzależnienie, to dla swojego życia, dlatego, żeby swoje życie uratować, podejmuje abstynencję na całe życie, do końca swoich dni. Bo wie, że w tym jest jego wielkie nieuporządkowanie i tylko odrzucenie danej rzeczy sprawi, że będzie wolny i zdrowy. Pomyślcie o alkoholu, pomyślcie o narkotykach czy innych formach aż takich uzależnień. I myślę, że człowiek uzależniony musi przeciąć te węzły, bo jak ich nie przetnie, to ciągle będzie niewolnikiem tego uzależnienia, w które wpadł. I teraz taka abstynencja może być podjęta, bo ja sam mam taki problem, ale też bardzo często jest podejmowana przez innych, na przykład współczłonków rodziny. Znacie dzieło ojca Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. I wiecie, że w tej krucjacie jest bardzo prosto. Nie podajemy, nie kupujemy i nie pijemy alkoholu. Nie tylko, bo tam też można podjąć tą krucjatę też, nie wiem, od hazardu, od nikotyny i od innych rzeczy. Nie kupujemy, nie podajemy, nie pijemy ze względu na siebie albo ze względu na drugiego człowieka, w intencji którego taką abstynencję podejmuje. I dlatego zobaczcie, powracam do terminu rezygnacja. Wolna, świadoma rezygnacja z czegoś, żeby wyższy cel osiągnąć. Żeby coś dobrego, większego, coś bardziej i pełniej stało się w moim życiu. I dlatego, moi kochani, zawsze, w każdej ascezie, w każdej abstynencji, w każdej wstrzemięźliwości, motywem podstawowym jest to, żeby czynić to w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedno pojęcie, które chcę wprowadzić, które znacie, umartwienie. I moi kochani, umartwienie, żeby było umartwieniem, musi zaboleć. Musi zaboleć. Umiarkowanie mówi o słusznej mierze. A umartwienie to jest zabranie czegoś, co jest mi potrzebne. Nie dla samego zabrania, tylko ja to zabieram, żeby podzielić się z innymi. I czasami zaboli. Czasami musi być trud zostawienia na przykład swoich rzeczy, swoich spraw, żeby się zająć sprawami kogoś innego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I zobaczcie, czyż to nie jest podobne do obumierania. Ziarno, które nie obumrze, nie wyda owocu. Mogę was zapewnić, że jeśli ziarno skupiłoby się tylko i wyłącznie na sobie, przetrwałoby, ale nic by owocu nie przyniosło. Co więcej, prawdopodobnie albo by się zasuszyło na amen, albo by zgniło, nie przynosząc nic. Trzeba obumrzeć, żeby wydać owoc. Przy umartwieniu, które pozwala odżyć, chodzi o uwolnienie od wszelkiego skurczenia się na sobie, lękliwego trzymania się samego sobie. I zobaczcie, tutaj dzisiaj jak tak się modliłem, to przyszły mi słowa z kazania na górze. Pierwsze 12 wersetów, 8 błogosławieństw. Zobaczcie, to jest coś niebywałego. To, co jest naszym codziennym umartwieniem, umieraniem sobie, czy niemożnością zachowania życia, staje się według słów Pana Jezusa błogosławieństwem. No, błogosławieni ubodzy, cisi, ci, którzy cierpią prześladowania, ci, którzy łakną i pragną, ci, którzy są prześladowani i tak dalej. Są błogosławieni. Zobaczcie, jak wiele się musimy uczyć od Pana Jezusa. I sprawa postu. Nie będę czytał, bo jest długi fragment. Dzisiaj wieczorem jako zadanie domowe zachęcam Was. Weźcie sobie 58 rozdział proroka Izajasza. 58. Fantastyczny tekst o poście. Do medytacji, do rozważania. Trzeba pewnego stopniowania ascezy. Pomnij na słowa Pana Jezusa, że nie cały czas trzeba nam pościć, tylko wtedy, gdy Pana Młodego nam zabiorą. Trzeba nam uczyć się roztropności i mądrości w podejmowaniu i realizowaniu postu. Zobaczcie, święty Ignacy, kiedy daje rekolekcje w swojej książeczce, to on to wszystko ma ładnie poukładane. Bo mówi tak, jeśli rozważamy pierwszy tydzień, tajemnicę grzechu, to proszę bardzo, żeby sobie pomóc, zasłońcie sobie okna, żeby słońce wam się nie wdzierało, żebyście poczuli chociaż chwilę tę ciemność. I mówi, też można pościć za swoje grzechy. Ale kiedy dochodzimy do czwartego tygodnia i rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego, zabrania postów, zabrania jakiegoś zamykania okien, właśnie trzeba otworzyć, żeby światło dnia weszło, żeby zmartwychwstanie do nas dotarło. Zobaczcie, jak my musimy być bardzo uważni i wcale nie musimy dużo robić, moi drodzy, wcale nie musimy dużo robić, żeby się nauczyć właściwej ascezy, podejmowania właściwego umartwienia. Powołując się na Ewangelię Mateusza, wiemy, że post wraz z modlitwą i jałmużną to są trzy podstawowe czynności, które wypełnia chrześcijanin, które wypełnia wierzący w Chrystusa. Razem stanowią pewną harmonię. I dlatego, moi drodzy, mówiąc o poście, to nie mówimy o jakimś tam postanowieniu. Post to jest postawa serca. To jest pewien styl. O tym mówiłem, że chrześcijanin jest ascetyczny. Czyli to jest pewien styl naszego życia. Postawa mojego serca. Ja w poście nie myślę o burczeniu w brzuchu, bo to by było śmieszne. To ma wypływać z mojego serca. Podejmuję na chwałę Pana Boga w konkretnej intencji. I mogę Was zapewnić, że jak jest konkretna intencja, dobra, Boża intencja, to przetrwam największe trudności w czasie podejmowania jakiejś tam ascezy. Czy to będzie umartwienie, czy wstrzemięźliwość, czy abstynencja, czy post, nie będzie mi trudny, mimo że będę odczuwał te trudności. No właśnie, rodzi się pytanie, czy my naprawdę pościmy. Czy też czujemy się jak goście weselni i czy Pan Młody jest z nami. Tak jest, czy tylko nam się wydaje, czy też daliśmy się pochłonąć przez ten świat, który mówi, żeby być obojętnym wobec całego wymiaru ascezy. Skoro zredukowaliśmy całą ascezę do minimalnego postu, to ja się pytam, jak wygląda post piątkowy? Obojętnie, czy w Grecji obowiązuje, czy nie obowiązuje. Obojętnie, czy w innych krajach obowiązuje, czy nie zobowiązuje. Dlaczego moi rodzice, moi dziadkowie pilnowali postu w piątek? Tylko dlatego, że tak byli nauczeni? Co robili w piątek moi dziadkowie? Modlili się, przed krzyżem klękali, drogę krzyżową z książeczki odmawiali. Właśnie w ramach piątku, kiedy się pościło, kiedy się pilnowało tego dnia, oni wiedzieli, przed kim uklęknąć, dlaczego poszczą. Jak łatwo, moi kochani, jest wylać dziecko z kąpielą. Pewno, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że pomylimy się w tych naszych postach na zasadzie, że post stanie się najważniejszy. Dlatego uczyć się nam trzeba wiedzy o środkach, jak je wykorzystać. Bo jeśli ktoś przychodzi, nie wiem, do spowiedzi i mówi, że w piątek jadł mięso, a nie mówi, że zdradza swoją żonę, czy zdradza swego męża, że oszukuje w pracy i tak dalej, to o czym my gadamy? Asceza jest tylko i wyłącznie środkiem, a nie celem samym w sobie. I nie próbujmy zamydlić Panu Bogu oczu, no, że będę się starał pilnować ten piątek. Ty się staraj lepiej o rzeczy ważniejsze, bo na to Bóg patrzy. Post to tak naprawdę akt sięgania do prawdy o sobie. Bo zobaczcie, jak poszczę, to dowiaduję się o pierwotnej zależności. Nie o niewolnictwie, tylko o tym, że On jest Stwórcą, a ja jestem stworzeniem. O tym, że On jest Ojcem, a ja jestem dzieckiem. Namaź sobie głowę i umyj twarz, aby Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, pokazać, że pościsz. Na tym to polega. Zobaczcie, my jak pościmy na przykład, to my odkrywamy tą zależność. Wszystko mamy od Pana Boga. Też chleb codzienny masz od Pana Boga. To co, że zapłaciłeś za Niego, bo zarobiłeś pieniążki? U podstaw mamy to od Pana Boga. I tej zależności trzeba nam się naprawdę uczyć. Tego synowskiego oddania. Dziecko, które wie, że dostanie od Ojca to, czego potrzebuje. Jak potrzebuje chleb, to dostaje chleb. Jak potrzebuje rybę, to dostaje rybę. Jak potrzebuje jajko, to dostaje jajko. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii Mateusza? I zobaczcie, post uwalnia nasze myślenie. Stajemy się jaśniejsi. Rozjaśnia nas umysł, bo likwiduje obciążenia. Nie wiem, czy to doświadczyliście. Ja jak zacząłem pościć, to po poście czułem, że mam całkowicie inne patrzenie. Lżejsze, jaśniejsze. O wiele szybciej dostrzegałem Pana Boga wokół mnie i Jego działanie. Oczywiście post, znowu, nie cel sam w sobie. On mi tylko pomagał do tego, żeby bardziej Pana Boga odkryć, zobaczyć, żeby zobaczyć rzeczy ważne, najważniejsze, mniej ważne i nieważne. Zobaczcie, jak post oczyszcza nas z tego, co jest samowystarczalnością. Z tego, co nam się wydaje, że możemy zrobić. I co jeszcze jest? Jedna rzecz bardzo ważna. Mianowicie post mówi mi o jednym, że nie jestem zależny od rzeczy. Jestem wolny. Mogę jeść, ale nie muszę. Mogę jeść, ale nie muszę tyle. Trzeba mi to kontrolować, trzeba mieć umiar w tym wszystkim. Liczy się tak naprawdę tylko ta jedna zależność. Ja stworzenie i On mój Stwórca. I post mi o tym przypomina i tego mnie cały czas uczy. Trzeba go podjąć, jak przychodzi, po to, by skorzystać, by wyciągnąć jaką korzyść. I mówi Izajasz w tym fragmencie, o którym wam mówiłem, na czym polega prawdziwy post? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. To jest prawdziwy post, a nie jedzenie chleba, nie wiadomo czego. Nie, to jest prawdziwy post. Moja wolność w sercu od Pana Boga przychodząca jako dar. I jeszcze to, że nie jestem zależny od tych rzeczy, czyli jestem panem tych rzeczy. Kochani, my mamy być panami samych siebie. Mamy być panami naszego życia. I jeśli nie ma w nas tych wszystkich wymiarów umiarkowania, abstynencji, wstrzemięźliwości czy postu, jesteśmy niewolnikami naszego żołądka, naszych oczu, naszych uszu, a nie wolnymi ludźmi. A przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I post podejmujemy z reguły ze względu na bliźniego, bo on potrzebuje naszego świadectwa, naszej bliskości. Czasami wiecie, kiedy patrzymy na poszczących, to człowiekowi serce się ściska, no. Samemu by się chciało popościć, żeby już tak nie pościł, no. Ale ja też znam takich poszczących, o których nawet nikt nie wie, że poszczą. Są radośni, są pełni pokoju, pełni życzliwości. Jeśli masz pościć i warczeć na drugiego człowieka, szukaj innych form umartwienia. Jeśli masz pościć i przeklinać naokoło wszystkich, zostaw. Lepiej uklęknij i odmów dziesiątkę różańca. Większy pożytek z tego będzie. Tak jak mówi też Izajasz w tym fragmencie, no. Wy tu wielce pościcie, chodzicie w szatach szarych, posypani popiołem, a wasi pracownicy nie dostają wypłaty. Ich rodziny głodują, marzną z zimna, bo nie oddajecie im płaszczy, które wzięli na kredyt. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będąc panem siebie, mogę dysponować w roztropny sposób tym, co mam. To jest też w ramach ascezy. Dysponuję tym, co mam. Nie mam być ani rozrzutny, ani skąpiradłem. No, bo jak ktoś ma węża w kieszeni, to prędzej czy później, jak wsadzi tam rękę, to ten wąż go ukąsi. I sam na siebie sprowadzi śmierć. Co mówi Izajasz? Dzielić swój chleb z głodnym. Wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Zobaczcie, post otwiera drzwi naszego serca. Nie drzwi naszych domów, nie drzwi naszych sejfów, naszych spiżarni czy lodówek. Nie, bo jeśli umartwienie, post, które podejmuję, nie otwiera mojego serca, to nawet jak otworzy tą lodówkę, dom czy kasę, co to będzie za dar serca, skoro tam serca nie ma? Pościć, gdy jest czas na post, i radować się, gdy jest czas na radość. Nie ma innej, prostszej zasady. Trzeba nam się uczyć właściwego porządku. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Bo jak wlejesz nowe wino do starych bukłaków, to ni wina, ni bukłaków nie będzie. Bo nowe wino rozwali bukłaki, wino się rozleje i będą same straty. Uczmy się tego. Uczmy się tego, bo myślę, że trzeba nam bardzo mocno się zastanowić, jak obudzić w nas ten cały wymiar ascetyczności, ascezy, umartwienia, wstrzemięźliwości, powściągliwości, niebania się mówienia o tym, dzielenia się z ludźmi. Jakie takie podstawowe cechy postu są? W kilku punktach. Przede wszystkim czystość intencji. To, o czym mówiłem. Potem post prawdziwy zawsze się odbywa w ukryciu. Potem musi kosztować. Musi mnie kosztować, bo to nie ja jestem w centrum. Nie moja wola. Tylko jeżeli go podejmuję, to staram się go podjąć w imię naszego Pana. Potem post musi być realny, czyli dotykać tego, co kosztuje, co jest mi drogie. Spróbujcie zaproponować młodym trochę postu od internetu. To wyjdą wam na ulicę. Zrobią protesty. No. Tak, spróbujcie, nie wiem, waszym mężom powiedzieć, że jak wracają z pracy, żeby nie włączali telewizora. Spróbujcie. Spróbujcie waszym żonom powiedzieć, że dzisiaj nie ma prania, no. Że nie, pralka dzisiaj zamknięta. No tak, tak, tak mówicie. No tak, tak, dobrze, dobrze. Zobaczcie, ile jest takich rzeczy, które w rzeczywistości wtedy dopiero by nas dotknęły. Realność postu. Niekoniecznie nie jedzenie. Coś, co jest mi drogie. Ja chcę się tym podzielić. Chcę z tego zrezygnować, bo mam czystą intencję. Potem oczywiście post ma być w wolności. Nie zaślepienie, nie sztywność, od do. No, ja sobie postanowiłem 3 dni nie jeść i nie pić. Na drugi dzień umieram. Nie, będę jeszcze 1 dzień nie pił i nie jadł. I umarł. Wspaniały post. Jaki głupi. Sztywny. Mamy wiedzieć, co możemy. Mamy znać nasze możliwości. Umiar, o którym wcześniej wspomniałem. Oczywiście post nie ma być małpowaniem. Święty Ignacy małpował, później do końca życia cierpiał. Każdy ma znaleźć swoją formę postu, swoją formę umartwienia, wstrzemięźliwości, powściągliwości. No, zamiast się powściągliwać od jedzenia, powściągnij trochę ten jęzor na przykład. O, albo powściągnij trochę te oczy. No, albo powściągnij trochę te uszy. No, o, to jest konkretny w wolności podjęty post. Oczywiście bardzo ważna rzecz, że w prawdziwym poście musi być pokora spojrzenia. Trzeba być pokornym, żeby prawdziwie pościć. Już nie wspomnę o tym, że post należy dostosować do wieku, zdrowia i pracy. Jeśli post występuje przeciwko zdrowiu, to mogę zapewnić, że nie jest miły Panu Bogu. Bo Bóg dał nam ciało po to, żeby o nie dbać. I Bóg zostawił nam piąte przykazanie. Piąte przykazanie. Nie zabijaj. I Bóg nigdy się nie godzi na post, który godzi w zdrowie, który niszczy zdrowie człowieka. I oczywiście jeszcze jedna rzecz, postu nie można narzucać. Postu nie można narzucać. To ma być wolny, dobrowolny wybór. Natomiast ten post dany przez Kościół, piątki, Wielki Piątek, Środa Popielcowa i tak dalej, to nie jest narzucony. Tam jest tak, że każdy, kto może, to może go podjąć. Tam są konkretne lata. Nie każe się pościć dzieciom, nie każe się pościć osobom starszym, nie każe się pościć osobom chorym. Naprawdę trzeba szeroko otworzyć swoje uszy i serce, aby podjąć cały wymiar ascezy. Bo kochani, jeśli coś ma mnie zbliżyć do Pana Boga, to czemu tego nie podjąć? Uwielbienie ciała? Nie, przenigdy. Pogarda dla ciała? Także nie. Panowanie nad ciałem? Tak. Przeistoczenie ciała? Tak. Tym bardziej.